Na antenie Radia Maryja rozpoczynamy porady ekologa. Jest wraz z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak, dzisiaj jest kolejny z tematów do podjęcia. Tak, wędrujemy po tych tematach. Dzisiaj też niezmiernie ciekawy. Ponieważ będziemy rozmawiać na temat perkoz dwuczuby i ptaki jezior. Ciekaw jestem spośród naszych radiosłuchaczy, kto kojarzy właśnie to stworzenie perkoza dwuczubego. Prosimy o może takie właśnie przedstawienie nam, cóż to za stworzenie, gdzie możemy je spotkać i jak ono wygląda.
No tak, to kolejny wakacyjny gatunek, chociaż przebywa u nas od dość wczesnej wiosny do przynajmniej środkowej jesieni, nawet do późnej jesieni, ale okres wakacji to czas, w którym wielu spośród słuchaczy Radia Maryja przebywa na wakacjach, na urlopach, w tym także nad jeziorami, nad zbiornikami retencyjnymi. I pływając kajakiem, czy po prostu przechadzając się nad jeziorem, mamy okazję zobaczyć jednego z najciekawszych i stosunkowo mało znanych ptaków, a jednocześnie gatunek, który obserwować można wyjątkowo łatwo. Wystarczy mieć lornetkę, ponieważ nasz dzisiejszy główny bohater, perkoz dwuczuby, to ptak, który praktycznie cały czas przebywa na otwartej tafli jeziora, poza okresem wysiadywania i nocowania z pisklętami przez krótki okres na platformie gniazdowej, to w zasadzie perkozy możemy oglądać cały czas na otwartej tafli jeziora. Niewiele jest ptaków, które będąc na Mazurach, na jeziorach Wielkopolski, Pomorza czy Suwalszczyzny, możemy łatwiej oglądać aniżeli perkozy dwuczubę. Perkoz dwuczuby jest naszym największym perkozem. Jest to ptak wielkości mniej więcej kaczki krzyżówki, ale znacznie smuklejszy. O dość długiej, cienkiej szyi, długim dziobem. Głowa przeozdobiona jest takimi właśnie dwoma czarnymi czubkami, a poniżej głowy jest piękna brązowa kryzak, czyli jak gdyby taki kołnierz, taka osłona z brązowych piór. Przednia część szyi jest biała, podobnie jak i spód ciała. Możemy to zobaczyć, kiedy perkoz czasem staje tak słupka na wodzie, rozprostowuje, macha skrzydłami i wówczas właśnie ten srebrzysto-biały kolor rzuca nam się w oczy. Odzywa się bardzo charakterystycznie, to jest takie dość przeciągłe nawoływanie z frazami R, typowe zresztą dla większości ptaków związanych z jeziorami, gdzie właśnie ten głos przebija się w czasie wiatru czy szumu trzcin. Jest gatunkiem u nas jeszcze rozpowszechnionym. Ornitolodzy szacują liczebność perkoza dwuczubego w naszym kraju na 15 do 25 tysięcy par i z wyjątkiem wysokich dróg w zasadzie spotykany jest na terenie całej Polski. Przede wszystkim zasiedla jeziora otoczone szerokim pasem szuwaru trzcinowego, czyli trzcinowiskami i w zasadzie na pojezierzach, na Warmii i Mazurach. Jest gatunkiem typowym dla wszystkich jezior, w zasadzie większych od 10 hektarów. Można go spotkać także blisko człowieka na jeziorach miejskich, w wielu miastach, między innymi Warmii, Mazur czy Pomorza, gdzie w obrębie aglomeracji czy zabudowy nawet znajdują się jeziora z pasem trzcin. Tam perkoza dwuczubego możemy spotkać i obserwować do woli. Także żeglarze, wędkarze, którzy korzystają z jezior, znają ten gatunek. A osoby, które specjalnie nie zajmują się, mają kontakt z wodą tylko latem, właśnie teraz w okresie wakacji, mają niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć ptaka, którego często pospolicie ludzie po prostu nazywają miejscowa ludność. W różnych zakątkach naszego kraju nazywa po prostu nurkiem.
Jest to ptak, który, tak jak pan wspomniał, występuje nad jeziorami, a teraz czas wakacji, czas urlopu, zatem idealny okres na to, aby również, abyśmy i my spędzali ten czas nad jeziorami, chociażby Mazury, przepiękne strony naszej ojczyzny. No i właśnie, jak tutaj teraz się zachowywać, aby sobie nie wchodzić w parada, aby nasze ścieżki nie kolidowały z ścieżkami właśnie czy tego, czy poszczególnych ptaków wodnych, aby też właśnie nie płoszyć, nie szkodzić tym zwierzętom. O czym powinniśmy pamiętać? Jakie tutaj jest takie ABC naszego zachowania nad wodą względem właśnie zwierząt, które tam przebywają, które, dla których jest to naturalne środowisko bytowania?
Tak, właśnie perkas buczuby jest takim gatunkiem szczególnym, bo niewiele jest ptaków, które zmuszone są do korzystania z otwartej tafli wody, która jest po prostu ich codziennym domem. W oczeretach nad brzegami naszych jezior żyje wiele ptaków. Są to między innymi drobne ptaki wróblowe, związane z pasami szuwarów, trzcin, trzciniak, rokitniczka, trzciniczek, rzadsze gatunki, takie jak między innymi jak wąsatka. Są chruściele związane, takie jak na przykład wodnik, mało znane gatunki kureczek, związane właśnie też szerokim pasem oczerety, bo one gniazdują w trzcinach, ale ich domem, codziennym miejscem występowania są również trzcinowiska. Normalnie pływając ich nie zobaczymy, możemy co najwyżej je usłyszeć. A perkos buczuby swoje pływające gniazda, bo to jest taka właśnie umieszczona na wodzie platforma, w skrajnym pasie takiego dość rzadkiego trzciniowiska od strony toni jeziora. Perkozy budują ze złodyg trzciny, czasem pałki szerokolistnej, innych materiałów wyciągniętych spod wody roślinnych, taką właśnie pływającą platformę z dołkiem. Jest to cały czas najczęściej silnie wilgotne. Tam składają od 3 do 6 jaj. Te jaja są barwy białej i perkozy mają taki ciekawy zwyczaj, że kiedy opuszczają gniazdo, kiedy jest niebezpieczeństwo lub robią przerwę w wysiadywaniu, wówczas wysiadujący ptak, wysiadują oboje partnerzy, czyli i samiec, i samica, przykrywają jaja takim materiałem roślinnym. Ten gnijący materiał, z którego zbudowane jest gniazdo, sprawia, że początkowo białe jaja powoli brązowieją, stają się takie właśnie jasno, czasem nawet aż ciemnobrązowe. To wysiadywanie trwa przez prawie 30 dni, od 26, 7 do 29 dni. No i potem perkozy, małe perkozy wyprowadzane są przez rodziców od razu na głęboką wodę w pełnym tego słowa znaczeniu. Przez pierwszy miesiąc bardzo często korzystają z grzbietu rodziców, siedzą albo na grzbiecie, albo w tak zwanych kieszeniach skrzydłowych, czyli po prostu odpoczywają, ogrzewają się jedno z rodziców. Oboje rodzice się dzielą, wożą je, kiedy trzeba zanurkować, niestety wtedy małe wypadają spod tych skrzydeł i dorosły ptak, kiedy jest niebezpieczeństwo, kiedy musi żerować oczywiście, wtedy małe są na wodzie. No i cóż, właśnie na naszych wodach, na jeziorach perkozy muszą też stawić czoła coraz liczniejszym skuterom wodnym, łodziom, kajakom. I tu właśnie dużo zależy od nas, kiedy spotkamy taką rodzinę. Nie zbliżajmy się za bardzo, nie pójdźmy do nich celowo, zwłaszcza kiedy dysponujemy motorówką, ponieważ jest to dla ptaków ogromny stres, wielki wysiłek. Perkozy można spokojnie obserwować z dalszej odległości. Także prawie każde jezioro ma taki fragment, gdzie jest troszkę mniej penetrowany, gdzie szuwary są bardziej dzikie i tam z reguły skupia się większość gniazdujących ptaków. Powinniśmy takie miejsca chronić, nie wpływać tam. Jest tak wiele portów, marin teraz przygotowanych dla żeglarzy, że ci wszyscy, którzy chcieliby, tak jak miało to miejsce w latach 50., 60. czy 70., już tego nie muszą robić. To nie są jakieś wygórowane ceny. Te miejsca powinniśmy, a przynajmniej te najważniejsze, gdzie skupiają się ptaki, zostawić po prostu dla nich. A każdy, kto troszkę bliżej zna jeziora, wie, jak radykalnie zmienia się na nich sytuacja, gdy rozpoczynają się wakacje. Jeszcze do 20 czerwca jest w miarę spokojnie, poza weekendami, a potem na wielu jeziorach jest to po prostu ogromny ruch. No i perkozy wówczas muszą bardzo uważać, znacznie ograniczają to miejsce swojej aktywności po to, by po prostu spokojnie móc wychować pisklęta. A trwa to dość długo, ponieważ pisklęta są pod opieką rodziców do 13 tygodnia życia, czyli jest to rzeczywiście długi okres. Przez pierwsze 8 tygodni są przez rodziców karmione. Dodam, że perkozy odżywiają się, polują na małe rybki, duże owady wodne i to jest ten pokarm, który na początku bardzo drobny dostają pisklęta. Rodzice łowią ryby nurkując. Z reguły nurkują nie głębiej niż do 4 metrów, ale znajdowano nurkujące perkozy utopione w zastawionych sieciach, nawet na głębokości 30 metrów. I tak to właśnie wygląda, to życie perkoza, które na niektórych zbiornikach z uwagi właśnie na obecność wielu osób, w tym najnowszych środków pływających, które są na niektórych jeziorach prawdziwą zmorą, czyli skuterów wodnych, które nie tylko, że są hałaśliwe, to wzbudzają, powodują powstawanie dużej fali, czego to może być dla perkozów groźne, zwłaszcza właśnie dla piskląt.
I tak jeszcze sięgając do diety perkoza, to dieta rybna, prawda? Przede wszystkim rybami się odżywiają.
Przede wszystkim.
Tak, i tutaj też takie pytanie, czy prawdą jest, że perkozy systematycznie połykają pióra, które wyścielają żołądek i chronią go przed ukłuciami? I czy pierwszym pokarmem, jaki dostają właśnie małe pisklęta perkoza, także są właśnie te pióra?
Tak, oczywiście perkoz należy do tych właśnie jednych z licznych naszych ptaków, który chętnie połyka pióra znajdowane na tafli wody, także swoje, również małe. Jest to takie i czyszczenie, i osłanianie żołądka. Perkoz poluje na ryby niezbyt duże, najczęściej to są drobne ryby, takie jak ukleje, płocie, których sporo jest w naszych wodach. Na rybek innych gatunków ryb też czasem pada jego ofiarą, stąd niektórzy właściciele stawów, choć on na stawach tylko na tych dużych występuje, woli bardziej jeziora. Czasem prześladują perkozy, choć trzeba przyznać, że albo przypomnieć, że jest to gatunek objęty ochroną ścisłą, podobnie perkoz wyczuby, jak i pozostałe cztery gatunki perkozów, które jeszcze można spotkać w Polsce. To jest perkoz rdzaboszyi, perkoz zausznik, perkozek i bardzo rzadki perkoz rogaty, który jest gatunkiem północnym. U nas odnotowano chyba dwa czy trzykrotnie przypadki gniazdowania. Obecnie spotyka się tylko bardzo rzadko ptaki zalatujące. A dieta perkoza oprócz ryb, jak już wspomniałem na początku, to są także czasem większe owady wodne, ale generalnie to są ryby drobne ryby naszych jezior, których jest sporo, te najpospolitsze, czyli ukleja, płoć, właśnie te takie jak jazgarz, również są przez perkozy chwytane i na rybek.
I jeszcze wspomnijmy o tym, że perkoz znany jest z wspaniałych tańców godowych.
Tak, oczywiście to jest jeden z najpiękniejszych widoków na naszych jeziorach wiosną, kiedy para w swoim rewirze podpływa do siebie. Ptaki odbywają tak zwany taniec pingwinów. Każde z nich trzyma w dziobie czy to jakiś fragment pędu moczarki kanadyjskiej wyciągniętej spod wody. Ptaki stają takiego słupka z wyciągniętą szyją, podniesioną piersią. Przy tym się odzywają, potrząsają głowami. Podobnie podpływają do siebie z takimi rozłożonymi skrzydłami. Są to piękne sceny, które będąc nad jeziorem, czy w maju, czy w czerwcu, już od połowy kwietnia można oglądać. Ptaki to robią na pełnym widoku, słychać ich nawoływania. Jedne z najpiękniejszych scen, których często nie doceniamy, będąc nad jeziorami, nie zwracamy na to uwagi, a szkoda. I warto się temu przyjrzeć.
Na temat perkoza dwuczubego i innych ptaków jezior, o których mam nadzieję już wspomnieliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze dopowiemy. Rozmawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania w poradach ekologa. Wraz z nami jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy serdecznie za to wprowadzenie, za to przedstawienie właśnie tematu i zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia, do podzielenia się również swoimi doświadczeniami, swoich obserwacji, swoich spotkań właśnie z ptakami, o których mówimy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Halo, prosimy.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Krakowa. Ja musiałem na chwileczkę przerwać słuchanie. Interesuje mnie, co robią takiego charakterystycznego perkozy, jak opuszczają gniazdo. I druga rzecz, jak długo się wysiaduje jajka. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marku, pozdrawiamy.
Więc tak, to przypomnę, że kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo w sąsiedztwie gniazda, w okolicy gniazda, pojawiają się wędkarze, czy też drapieżnik, czy jakaś przypadkowa łódź, wówczas ptak, który wysiaduje, schodząc z gniazda, szybko przykrywa lęk z góry roślinnością. Czasem jest to właśnie to są pędy moczarki kanadyjskiej, czasem jakieś rdesnicy, czyli roślinności najczęściej wyciągniętej przez perkoza spod wody, czasem dość głęboka. I w ten sposób jaja stają się, lęk jest ukryty, kiedy perkozów nie ma, są niewidoczne, są wówczas bezpieczne, na przykład przed błotniakiem stawowym, przed ptakami z rodziny krukowatych, wrony penetrują te ścinowiska chętnie. I w ten sposób właśnie ptaki chronią lęk. A jeśli chodzi o wysiadywanie, to trwa ono u perkoza dość długo, bo to są 4 bite tygodnie, prawie 30 dni, od 25 do 29 dni. W wysiadywaniu biorą udział oboje partnerzy, czyli i samiec, i samica. Wysiadują na przemian. Przypuszczam, że jak i innych ptaków, zawsze ten udział samicy jest troszeczkę większy.
Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu Renata z Bydgoszczy. Ja mam taką, może dziwną, ale prośbę, ale to by bardzo ułatwiło, na przykład myślę, że nie tylko mi. Ja bardzo lubię słuchać różne ptaki, jak przechodzę, czy nad jeziorem, czy w lesie. I mam taką propozycję, czy to na przykład nie można by było takiej tabliczki wystawić na przykład nad jeziorem, jakie ptaki tutaj się znajdują, które to tutaj śpiewają. chociaż trochę mogłabym się po prostu tego przyuczyć. Czy to jest możliwe do zrealizowania? No nie wiem, czy to takie trudne, ale byłoby to ułatwiające mi.
Pani Renato, dziękujemy, tak? O, ciekawy pomysł, prawda, który nam pomógłby w bardziej świadomym obcowaniu z naturą.
Tak, właśnie. Dlatego tak właśnie one mogą być jakoś zafoliowane albo w inny sposób zabezpieczone, żeby tak szybko nie uległy tam promieniom słonecznym, ale byłyby na pewno pouczające, nie?
Dziękujemy pani Renato, pozdrawiamy.
W wielu miastach Polski takie rzeczy są przez lokalne władze realizowane, przez urzędy miejskie. Ja oczywiście najlepiej jestem zorientowany odnośnie regionu, gdzie mieszkam, czyli tu właśnie na Warmii, Mazurach i w Olsztynie, ale także w kilku innych miejscach, w niektórych rezerwatach obok tablicy informacyjnej można, montowane są tablice z gatunkami, które występują w danym miejscu. No, w muzeum, w którym pracuję w Olsztynie, mamy też kilka takich tablic z przedstawiających i rośliny, i zwierzęta, które występują w danym miejscu. Myślę, że tutaj pani Renata powinna taki pomysł, może nie petycję, ale taką propozycję złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy i tam, gdzie są właśnie skwery spacerowe, czy nad jeziorem, czy wzdłuż kanału bydgoskiego, czy nad jakimiś większymi innymi zbiornikami, gdzie ludzie często przebywają, które spełnia funkcje rekreacyjne. Takie tablice są bardzo cenne i wiem na podstawie tego tu przy naszym muzeum, wiem, że chętnie zwiedzający się z tym zapoznają, chętnie czytają treści i oglądają rociny przedstawione na tym. To jest bardzo dobry pomysł. A namawiam też do odwiedzenia którejś z księgarni w Bydgoszczy, książek, które przedstawiają, które poświęcone są ptakom, jest teraz tak ogromna masa, jak nigdy w historii naszego kraju. Niektóre mają ceny bardzo dostępne, w zasadzie na każdą kieszeń i warto się w taki niewielki przewodnik, większy, średni, w zależności od tego, jaką mamy ochotę i jaką sumą dysponujemy, zaopatrzyć, i to też może pomóc w poznawaniu fauny z naszego otoczenia. Nie tylko fauny, ale także flory. Także ja to namawiam. Złożyć taki wniosek czy propozycję w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy i odwiedzić także księgarnię. Myślę, że będzie można znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, poświęconego chociażby ptakom.
Porady ekologa na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka. Szczęść Boże naszemu gościowi, szczęść Boże Ojcu.
Szczęść Boże.
Miałbym pytanie, ponieważ pan wymieniał cyfrę, ile jest osobników herkoza w Polsce. Chciałbym się zorientować, w jaki sposób dokonuje się oszacowania ilości tych osobników. I drugie pytanie, gdzie zimują te ptaki? Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle.
Tak, w początkach, w połowie pierwszej dekady naszego stulecia ocenę dokonano na podstawie badań monitoringowych na różnych losowo wybranych powierzchniach w całej Polsce. Następnie ten materiał jest poddawany tak zwanej dość skomplikowanej obróbce matematycznej. Ja nie jestem matematykiem, ale wiem, że ten przedział oddają oczywiście po to, by te dane potem uwiarygodnić. Znów teraz już po 15 latach znów trzeba byłoby takie dane powtórzyć i ornitolodzy to w ramach państwowego monitoringu środowiska robią, no i uzyskują też dane na temat, jakie są trendy, czy populacja się zwiększa, czy zmniejsza. Także ta liczba, którą tam cytowałem, od 15 do 25 tysięcy par, no to jest cyfra, która powstała na podstawie takich wyników. No stąd ten przedział jest taki dość szeroki. Tutaj w przypadku bardzo rzadkich niektórych gatunków, gdzie populacje całe są liczone dokładnie, gdzie miejsca, wszystkie miejsca lęgowe są odwiedzane, mamy wtedy bardzo precyzyjną liczbę. W przypadku takich gatunków rozpowszechnionych, no, korzystając tutaj z metod matematycznych, mamy przedział i szacujemy, że liczba ta waha się od tylu do tylu. A jeśli chodzi o zimowanie perkoza dwuczubego, ptaki zimują głównie w Europie Zachodniej i w południowej części Europy Środkowej, czyli to są kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Francja, także Wielka Brytania, wybrzeża morskie. Niewielka część zimuje także na wybrzeżu, na polskim wybrzeżu Bałtyku, rzadziej na większych zbiornikach w środkowej i południowej części kraju.
Halo, prosimy bardzo. Halo, halo.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Warszawy, Wanda. Mam dwa pytania krótkie, no myślę, bo już czas się kończy. Chodzi mi o to, czy już była audycja na temat śpiewu ptaków i tak z przynależnością głosu do określenia, jaki to jest ptak, bo nie wiem, czy przeoczyłam już tę audycję. I drugie pytanie, czy kuna, która zakrada się akurat w domku letniskowym, co z nią zrobić, no bo hałasuje trochę, tak niepokoi i tak dalej, ale w związku z tym jeszcze, czy ona jest jakoś groźna dla człowieka. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Wando, pozdrawiamy. Co do pierwszego pytania, śpiew ptaków, właśnie, czy ta audycja...
Nie mieliśmy jeszcze audycji.
Chyba jeszcze nie, ale to jest dobry pomysł.
Śpiewowi ptaków. To oczywiście być może, że kiedyś sobie na ten temat porozmawiamy, ale to byłoby dość skomplikowane, ponieważ no, jest tak wiele gatunków ptaków, grup, które wydają różnorodne głosy. No, w tym układzie troszkę byłoby nam ciężko, bo trzeba byłoby przygotować kilka przynajmniej przykładowych nagrań, które można byłoby słuchaczom Radia Maryja zaprezentować, ale być może, że przygotujemy w przyszłości kilka audycji poświęconej właśnie, czy choćby takim prostym zasadom rozpoznawania, polecenia jakichś ciekawych nagrań. Ich też sporo jest na rynku, także wszystkie osoby zainteresowane mają teraz dużo, dużo łatwiej, aniżeli było to kilkadziesiąt lat temu, ponieważ jest dostęp do tych nagrań, jest wiele możliwości zdobycia ich. A jeśli chodzi o kunę, no sprawa jest skomplikowana. Kuna nie jest oczywiście groźna dla człowieka, poza oczywiście przypadkami, gdyby trafiło nam się zwierzę chore na przykład na wściekliznę, ale wścieklizna u nas jest w odwrocie, choć niepozbawione jej są paradoksalnie obrzeża dużych miast, gdzie szczepionek się nie rzuca i tam się właśnie trafiają te przypadki. Jak się kuny pozbyć? No to nie jest takie proste. Jest oczywiście uciążliwym lokatorem. Wiele osób już tutaj podczas naszych wcześniejszych audycji dzwoniło w tych sprawach, że niszczy ocieplenia, izolacje. Powszechnie znane są te przypadki przegryzania przez kuny różnego rodzaju przewodów samochodowych, kiedy wchodzi pod maskę samochodu. No oczywiście jest groźna dla mieszkających w naszych domach, czy w sąsiedztwie naszych domów ptaków śpiewających, ponieważ znakomicie wspina się na drzewa, łatwo wchodzi do skrzynek lęgowych, one też muszą być jakoś specjalnie skonstruowane, zbudowane. Są takie skrzynki i wtedy szpaki czują się w tych miejscach bezpiecznie.
Tak, spoglądając, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale spoglądając na zegar, już nam godzina 11 wybiła.
To już tylko mówię, że potrzebna jest albo żywołówka, czyli pułapka, gdzie kunę możemy żywą schwytać i wówczas wywieźć ją gdzieś dalej do lasu. A czasem, żeby ją zniechęcić, wystarczy też, trzeba mieć terpentynę. Kuna nie lubi zapachu terpentyny. Te miejsca, gdzie przebywa, gdzie wchodzi, podsmarować terpentyną. Może to coś pomoże, ale nie jest to takie do końca pewne. Najlepsze byłby odłów i jej wywiezienie, chociaż to też nie zawsze jest proste.
Tak. Perkos, dwuczuby i ptaki jezior to temat, który podjęliśmy podczas naszych dzisiejszych porad ekologa. Chciałbyś jeszcze podjąć kolejne tematy związane właśnie z tym ptakiem, chociażby relacje pomiędzy rybakami a ptakami wodnymi, czy też ich wpływ na stawy hodowlane, ale to może w pewnej przyszłości, tak, podejmiemy ten temat. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Mazur i Warmii w Olsztynie, był wraz z nami. Serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję pięknie.
To były porady ekologa na antenie Radia Maryja.